W ramach naszego programu Iskra Źródła Niepodległości dzisiaj będziemy dla Państwa nadawać program z miejsca, gdzie tuż obok urodził się jeden ze współtwórców polskiej niepodległości, jeden z największych polityków w naszych dziejach, Roman Dmowski. Jesteśmy dzisiaj na warszawskiej Pradze, jesteśmy dzisiaj przy Jeziorku Kamionkowskim, jesteśmy dzisiaj tuż obok Parku Skaryszewskiego w pięknej kawiarni Przystań Park Skaryszewski. To właśnie tutaj, niedaleko na warszawskim Kamionku, jeszcze tam jest pamiątkowy kamień w kamienicy swojej rodzinnej urodził się Roman Dmowski. Urodził się 9 sierpnia 1864 roku. Będziemy dzisiaj mówić o Romanie Dmowskim, będziemy mówić o tradycji myśli narodowo-demokratycznej, o tym, czy ona jest wciąż aktualna, będziemy rozmawiać z historykami, ale też będziemy rozmawiać z ludźmi, którzy starają się tą myśl kontynuować, czy można nawiązać do myśli politycznej sprzed 100 lat. To jest to pytanie, które dzisiaj spróbujemy postawić, ale oczywiście w dzisiejszym poranku też dużo współczesnej polityki, dużo spraw samorządowych. A na początek to może ja powiem, gdzie jestem. Jesteśmy tutaj nad Jeziorkiem Kamionkowskim, jesteśmy w tej prześlicznej kawiarni. Tutaj zgromadziła się cała ekipa Radia Wnet. Tutaj przed Aleksander Wierzejski, który w tej chwili przegląda Kurier Wnet i nie ze wszystkim się w nim zgadza, ale nie o tym będziemy rozmawiać. Zaraz Państwo usłyszycie, o czym będziemy rozmawiać. A pierwszy gość, proszę Państwa, to jest gość niespodziewany, gość, którego spotkaliśmy dzisiaj rano. Jak przyszliśmy tutaj po 6 rano, już tutaj na nas czekał i okazało się, że jest gotowy, żeby z nami rozmawiać. Pan Leszek Siejka, radny osiedla na Kamionku, ale przede wszystkim mieszkaniec Pragi, mieszkaniec Kamionka. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam państwa. Witam pana, witam państwa. Przede wszystkim chciałbym zaprosić państwa tutaj, na wszystkich słuchaczy, do najprzepiękniejszego miejsca w Warszawie, chyba w Polsce, na pewno na świecie. Do Parku Skaryszewskiego, na obrzeżach którego jesteśmy, korzystając z gościny baru Przystań, nad przepięknym Jeziorkiem Kamionkowskim, dawnym starorzeczem Wisły, w ciągu Balaton, Jeziorko Ogosławskie i na przepięknym osiedlu Kamionek, no, które z Doliny Krzemowej Międzywojennej zmieniło się w wielkie blokowisko, ale powoli wspólnie z Radą Osiedla będziemy starali się to troszeczkę ucywilizować, bo z industrialnego Kamionka stał się teraz sypialnią Warszawy. Sypialnią Polski, bo ponad połowa nowych mieszkańców nie melduje się, nie przerejestrowuje samochodów, a korzysta ze wszystkich dobrodziejstw miasta Warszawy.
No tak to dzisiaj jest w tej naszej mobilnej rzeczywistości, a ta dzielnica tutaj, te okolice, właśnie ten warszawski Kamionek, to czym ona się wyróżnia na tle Warszawy? Jaki tutaj jest duch miejsca?
No tu jest klimat Kamionka, właściwie klimat Pragi sąsiedniej, bo to praktycznie Skaryszew, Kamionek, było wszystko połączone, cały Grochów. W ogóle prawa strona Wisły ma inny, specyficzny swój klimat. Ja tam całe życie żyję w tej dzielnicy. Urodziłem się na Gosławku. Całe życie po prawej stronie Grochowskiej nawet, nie tylko po prawej stronie Wisły, ale po prawej stronie Grochowskiej, czyli po przeciwległej stronie. Życie w wielkim mieście mnie nie przeszkadza. A tutaj niektórym nowym mieszkańcom miasta, a to głośniejsza zabawa w miejscach do tego przeznaczonych, a to tramwaj, a to coś tam.
Jak może warszawski tramwaj przeszkadzać?
No ja nie wiem, ja się na Gosławku przy pętli urodziłem, na prawilnym Gosławku, czyli za kanałkiem, bo pętla, tak zwany Gosławek, jest na Grochowie Małym.
Proszę pana, rozumiem, że miejsce ma swój klimat, rozumiem, że to jest kawałek tej prawdziwej Warszawy, która wciąż trwa, mimo że się zmienia, ale pewnie są też tutaj jakieś problemy w dzielnicy. Jako radny pan pewnie mógłby powiedzieć też o czymś, co tu jest do zrobienia, co jest do rozwiązania.
Oj, tu jest bardzo wiele rzeczy, bardzo wiele zaniedbań.
Proszę powiedzieć o najważniejszym.
Po pierwsze, skoro jesteśmy w Parku Skaryszewskim, park jest notorycznie rozjeżdżany. W zeszłym roku prowadziliśmy wspólnie z Saską Kępą i stowarzyszeniami różnymi okolicznymi tutaj zainteresowanymi taką akcję Cicho jak w Skaryszewskim i jednej niedzieli w ciągu 4 godzin naliczyliśmy 216 samochodów wjeżdżających do zabytkowego parku Skaryszewskiego. 216. 158 od strony międzynarodowej, od drukarza, i 58 od strony zielenieckiej, tam gdzie hotel Dedeki jest, ma swoje te miejsca. I to jest odnośnie parku, odnośnie jeziorka, bardzo ważna sprawa. Ja pamiętam, jak wzdłuż jeziorka wędkowało 30, 40, a czasami, a w weekendy jeszcze więcej wędkarzy. Była ryba, byli wędkarze. Teraz ostatnio coś, polityka wodna, tak nazwijmy to, może nie bardzo fachowo, spowodowała, że ryb nie ma, trafiają się nawet ryby martwe, padnięte, raki padnięte. Wędkarze mi to mówią. Ja bardzo często jestem nad jeziorkiem, jestem w parku i rozmawiam z tymi ludźmi. Badam również, co by można było tutaj poprawić. I korzystając z okazji, że jesteśmy po przeciwległej stronie Alei Wedla, ruszyła w zeszłym roku albo dwa lata temu, no w każdym razie co najmniej od roku, ruszył taki projekt Ogrody Przyjaźni Polsko-Niemieckiej, współfinansowane przez ambasadę niemiecką. Pani Małachowska-Koki, główny projektodawca tego projektu, po przeciwległej stronie już to wystartowało, od Zielenickiej. Mam nadzieję, że wspólnie, bo mamy bliski kontakt w tym temacie, wspólnie coś tutaj poprawimy. Jakość życia, jakość jeziorka, jakość wody.
Zobaczymy. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Leszek Siejka, mieszkaniec i radny osiedla. Być może dzisiaj tutaj, ale po 9:00 pojawi się jeden z kandydatów na prezydenta Warszawy, to będzie pan mógł od razu mu przekazać bezpośrednie problemy, zwłaszcza, że nie wiem, czy ci wszyscy wśród tych kandydatów na prezydentów Warszawy są też politycy spoza Warszawy, więc może trzeba ich tej Warszawy nauczyć. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę państwa, w naszym studiu jest Aleksander Wierzejski, dziennikarz przede wszystkim Radia Wnet, no i Telewizji Republika, twórca pierwszego w polskich mediach serwisu anglojęzycznego. Media publiczne miały to zrobić już dość dawno, nie zrobiły. Aleksander Wierzejski właśnie to zrobił, a teraz wrócił pan z Ameryki. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, ale ja jestem również mieszkańcem Grochowa, tego niewłaściwego, przed kanałkiem, ale okolice placu Szembeka, parafii Najczystszego Serca Marii, to moje tutaj rejony, czuję się krajanem.
Witamy w takim razie, witamy na kamionku.
To co, mam opowiedzieć o Ameryce, tak, i wizycie, więc...
Proszę opowiedzieć o Ameryce, miałem... z jakiej okazji pan tam był?
Tak. Byłem z okazji zjazdu Gazety Polskiej, klubów Gazety Polskiej w amerykańskiej Częstochowie. To jest stan Pensylwania, miejscowość Doysville. Podejrzewam, że nasi słuchacze doskonale znają to miejsce i wiedzą lepiej. Ja byłem tam dopiero pierwszy raz, ale tym, którzy nie wiedzieli, a słyszeli, to powiem. Fantastyczne miejsce, ogromny teren. Nie wiem, czy tam jest kilometr kwadratowy, czy więcej, z kilometr na kilometr. Wielka świątynia, takie świątynia w stylu amerykańskim, na 2000 miejsc i prawie tyle osób tam przychodzi w niedzielę na kilka mszy. Znakomity, zadbany i nowoczesny ośrodek pielgrzymkowy, studia konferencyjne, sale konferencyjne, zaplecze restauracyjne, plus małe takie centrum pielgrzymkowe, gdzie można się przenocować w zupełnie wygodnym pokoju. Trochę to brzmi jak reklama turystyczna, ale to jest takie miejsce, które trzeba zobaczyć, by poznać historię Polaków w Ameryce, bo to jest historia prawie u nas nieznana. To są postaci już na pół legendarne. Tam mają swoje grobowce, tam mają grobowce twórcy tego zaciągu ochotniczego do armii Hallera. Tam pojawiają się ludzie, którzy kontynuują tradycję sięgającą od Puławskiego, amerykańskiej wojskowości powiązanej z Polską w niedzielę. mieliśmy znakomitą uroczystość, w której wzięli udział polscy przedstawiciele, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Waszyngtonie i w Stanach Zjednoczonych, konsul generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Nowym Jorku, atasze wojskowy przy ambasadzie Stanów Zjednoczonych i atasze wojskowy przy ambasadzie w Nowym Jorku, były minister spraw zagranicznych, były minister obrony narodowej, poseł, wielki polityk rządzącego obozu Antoni Macierewicz, więc znakomita, świetna uroczystość, tym wszystkim weterani, którzy w takim dość intensywnym deszczu, on był ciepły, bo tam tak miał około 17-18 stopni ta woda, ale no ciągle stali godzinę podczas apelu poległych, stali na baczność podczas składania wieńców przez wymienione przeze mnie postacie polskiego życia politycznego i potem dokonali pięknego przemarszu, czyli właśnie kompania złożona z amerykańskich weteranów, kompania złożona z tak zwanych kadetów Puławskiego, którzy przyjechali do Częstochowy w białych mundurach drużyny harcerzy i harcerek, wreszcie zespół pań, została przy polskiej armii powołana organizacja pomocnicza, organizacja dla weteranów polskiej armii, tych, którzy... Sprawa jest smutna, bo my nie wiemy, że ci Polacy, którzy poszli na wojnę, w pierwszą wojnę światową, w wojnę o wyzwolenie Polski, poszli do polskiej armii, potem zwanej armią Halera, walczyli tutaj w Polsce, wrócili do Stanów Zjednoczonych, no i okazało się, że nie są weteranami amerykańskimi, no bo przecież nie służyli w armii amerykańskiej, byli powoływani do wojska w momencie, kiedy ta armia w Europie nie walczyła. Więc nie przysługiwały im prawa kombatanckie amerykańskie. Polska była biednym krajem, nie mogła im tych praw kombatanckich zaoferować i wszystko było taką metodą samopomocy. Do polskich instytucji i jakby kontynuacją tej samopomocy jest właśnie grupa pań służby polskiej, weteranów polskiej armii. Takie panie, one na defiladach, jak państwo zobaczycie, różnego rodzaju, paradzie Puławskiego, paradzie w Nowym Jorku, to zobaczycie panie idące w takich niebieskich płaszczykach z orderami na wierzchu. No to właśnie te panie, które kontynuują tradycję angażowania się w pomoc weteranom. Mówię to wszystko na zasadach samopomocowych. I warto jeszcze, mówiąc o samopomocy, o instytucjach polonijnych, powiedzieć o niesamowitej instytucji, mianowicie Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej. Czysto amerykańska organizacja finansowa powołana dla Polaków, dla osób o niskich dochodach. To wszystko się zaczęło w jednym z barów, z jakichś knajp, gdzie była pani, która przyjmowała wpłaty do pudełka po butach i potem wypłacała pożyczki. Teraz ta organizacja po latach działania ma 2 miliardy dolarów aktywów i stanowi taki filar i organizuje w dużej mierze polskie życie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
No i kiedy słyszymy takie piękne opowieści o tradycji, o mocy, o tej pięknej historii amerykańskiej Polonii, to zawsze przychodzi pytanie, dlaczego ta historia, dlaczego ta sama organizacja nie przekłada się na pozycję polityczną?
No proszę bardzo.
Dlaczego takiemu prezydentowi Trumpowi nie zadrży ręka, kiedy podpisuje taką ustawę antypolską?
Bardzo dobre pytanie, ale powinieneś zadać inne pytanie w tym momencie.
No pan redaktor już mi mówi, jakie mam zadać pytanie.
Tak, powinieneś mnie zapytać, bo to było pytanie podchwytliwe szalenie. Jacy amerykańscy politycy wysokiego szczebla pojawili się w amerykańskiej Częstochowie.
Ja chyba z góry założyłem, że żadni się nie pojawili.
Skoro idą wybory midterm, skoro stan Pensylwania jest jednym ze stanów, których się decyduje wybór amerykański. Te stany, które raz głosują na demokratów, raz na republikanów, mogą stanowić o wyborze, skoro wreszcie był tam minister, były minister obrony jednego z najważniejszych krajów NATO, myśli pierwszych czterech, pierwszych pięciu, a może nawet pierwszych trzech, tak? Skoro był tam ambasador tego kraju, skoro byli tam rodowici Amerykanie, którzy są wyborcami tych ludzi. Co, dlaczego nie było tam polityków amerykańskich? No i to jest bardzo dobre pytanie.
Cieszę się, że panu rektorowi podoba się pana pytanie. No,
tak, na które nie ma odpowiedzi jest taka, że być może organizatorom nie przyszło do głowy, by zaprosić mera miasta, by zaprosić lokalnego dowódcę bazy wojskowej, która przecież jest, by zaprosić weteranów, którzy chociażby wrócili ze służby w Polsce, bo w tej chwili na tysiące liczą się żołnierze, którzy z tych czy innych powodów służą albo w NATO-owskich oddziałach, albo w brygadzie amerykańskiej i oni są wybierani z różnych, to są takie jednostki kombinowane. W tej chwili przyjeżdżają całe jednostki plus jednostki kombinowane, więc na pewno ich siedziby są w Stanach Zjednoczonych i dowódcę takiej jednostki można by spokojnie przywieźć i zrobić coś o troszkę większym wydarzeniu. To moje pytanie, dlaczego zadałem tak gładko pytanie, państwo się zdziwicie, no bo zadawałem je organizatorom, a przynajmniej osobom z Kongresu Polonii Amerykańskiej, właśnie członkom klubów fantastycznie działających tutaj postać, można by długo wymieniać listę nazwisk, myślę, że poprzestaniemy w tym miejscu na Tadeuszu Antoniaku, który jest jednym z organizatorów, jest klub właśnie w Pensylwanii. Wspaniały człowiek, znakomicie zorganizowany i to są taka sól ziemi, ludzi, którzy działają, bo mają patriotyczną potrzebę zaprezentowania polskiego stanowiska.
Jeżeli teraz mogę zadać pytanie, które sam sobie ułożyłem, to zastanawia mnie, jak w tej chwili Polonia amerykańska odbiera obecnego prezydenta. Czy podpisanie tej ustawy, o której tyle u nas się w Polsce tutaj mówiło, my też w Radiu Wnet mówiliśmy, stanowiło tutaj pewien przełom, czy też oni się tego spodziewali i nadal uważają, że prezydent Trump jest mimo wszystko dla nas lepszy niż ktoś od demokratów, chociaż historycznie Polonia jako grupa nie najbogatsza w ogóle głosowała raczej na demokratów niż na republikanów do czasów Reagana.
Do czasu Reagana, do czasów, kiedy demokraci reprezentowali nie bogate bogate elity ze wschodniego i zachodniego wybrzeża, do czasów, kiedy bycie demokratą nie było równoznaczne z posiadaniem ogromnej kasy, jeżdżeniem, nie wiem, elektrycznym samochodem i adoptowaniem dzieci z Korei zamiast własnych plus posiadanie siódmej żony.
Zostawmy siódme żony, co z tymi poglądami Polonii?
To jest za mała próbka, żebym mógł się autorytatywnie wypowiadać, no bo no, ale siłą rzeczy elita. Spotkałem kilkadziesiąt osób.
No ale to elita, jak rozumiem, tam zgromadziła.
Współpraca polsko-amerykańska jest wielką szansą dla nas. I możemy być istotnym elementem również amerykańskiej dyskusji programowej. I jest w Ameryce i w Europie, bo jesteśmy częścią tego samego procesu, wojna kulturowa, która zaprzecza takim dogmatom lewicy, tym jednym z tych... I oczywiście tutaj Donald Trump jest postrzegany jako człowiek, który coś robi, a media nieustannie w niego walą. No ten krzyk medialny, jaki jest w Stanach, widać przy każdym włączeniu telewizora i to jest wrzask bardzo podobny do tego, co słyszymy w Polsce, prawie te same argumenty.
Ostatnie.
Szczerze mówiąc, przypomina takie brzęczenie pszczoły. No co z tym zrobić?
Nic. Ostatnie pytanie, ponieważ mamy wciąż wakacje, jest lato, będzie bardziej turystyczno-krajoznawcze. Jak właściwie w tej chwili wygląda Ameryka?
A to zależy, bo to jest państwo kontynent. Więc wrażenie przyjazdu dla gościa z Warszawy no jest czasem takie, że jesteśmy w trzecim świecie. W mieście, gdzie nie potrafią zrobić równego chodnika. W mieście, gdzie nie potrafią posprzątać. W Nowym Jorku, na Harlemie teraz jest problem polegający na tym, że władze usunęły śmietniki z ulic, żeby ludzie nie śmiecili. A jakoś ludzie śmiecą dalej, więc możemy sobie wyobrazić sceny. Czasem trafi się do jakiegoś przydrożnego zajazdu, gdzie mamy wrażenie, że wszystko się lepi brudem. To jest wrażenie, bo tam to jest jednak czyszczone, ale no, wrażenie pozostaje. Z drugiej jednak strony, no mamy kraj, gdzie widzimy ludzi, którzy opowiadają historię swojego dorobienia się, tak? Ja też no, z oczywistych przyczyn nie powiem nazwiska, ale mamy przeciętnego Polaka, który wyjechał ze Stanów gdzieś do Stanów, mając tam lat 18-19, bez większej szkoły, bo jeszcze studia były w planie, szkoła jeszcze nieskończona, no ale był jakiś wujek, zaprosił. Potem Amerykanin, którego ten człowiek pracował tam 2-3 miesiące w wakacje, zaprosił go, zasponsorował mu wizę, więc ten pojechał na wizę pracowniczą. Pracował w jego jakimś małym zakładzie, produkując różne rzeczy i też wymyślając tą słynną polską elastycznością myślenia, z tą polską zdolnością do wymyślania i improwizowania. Doprowadził tą firmę do całkiem niezłego stanu, mając tam jakieś udziały. Potem kupił dom sprzedał, za ten dom kupił stację benzynową. Stację prowadził kilkanaście lat i fakt, że stację w centrum miasta prowadził człowiek, który mówi z polskim akcentem, było takie dziwne, bo Polacy w Stanach Zjednoczonych jednak kojarzą się jako robotnicy, jako pracownicy. Teraz ma sklep, może będzie miał następny i to wszystko jest człowiek, który jeździ samochodem robotniczym i tam ma wszystkie narzędzia możliwe na bagażniku i w razie czego wszystko naprawi w tej chwili.
To jest właśnie amerykański sen. Aleksander Wierzyński w Poranku Wnet, może w Kurierze doczekamy się jakiejś opowieści amerykańskiej.
Możemy również doczekać się historii o Poland Daily, bo to jest historia, która nabiera powoli tempa. Planujemy, co już napisane w mediach, więc mogę zdradzić rozszerzenie naszej usługi. Jest to usługa, to serwis informacyjny dla osób, które Polskę znają bez znajomości języka polskiego, więc będziemy im pokazywać nasz kraj, będziemy pokazywać jego historię, będziemy pokazywać jego kulturę w najróżniejszych aspektach, od rzeczy zupełnie nowoczesnych, tworzonych przez fajnych, oryginalnych ludzi, po rzeczy, które tworzyliśmy w średniowieczu, tak? Chciałbym, żeby sygnałem takiej audycji było Gaudemater Polonia, ale to chyba nie przejdzie, nie wiem. Państwo mi doradzicie.
Mnie by się podobało, ale mam dziwne gusta. Bardzo serdecznie dziękuję, proszę Państwa, Aleksander Wierzyński w Poranku Wnet.
Dziękuję bardzo. A jeszcze, Anku,
coś jeszcze po drodze.
Tak, bo warto spojrzeć. Chciałem Państwa zaprosić, zapomniałem o tym, przepraszam bardzo. Pan Wacław Kujbida, reżyser filmowy, dziennikarz, był z kamerą na zjeździe Gazety Polskiej i nagrał wystąpienie Antoniego Macierewicza do klubów Gazety Polskiej w Stanach Zjednoczonych. To wystąpienie jest w sieci, więc można go obejrzeć. Jest to jeden z takich ważniejszych w mojej ocenie referatów politycznych, mówiących o tym, jak można patrzeć na zmiany, które zachodzą na świecie w ten sposób. Jeżeli będziemy mieć takie zmiany na bardzo wysokim poziomie, jak widzi to człowiek, który rozmawiał z tymi wszystkimi amerykańskimi politykami, człowiek, który włączył się w próbę zmiany istniejącego stosunku na świecie jako minister obrony Polski, czyli jednego z głównych krajów NATO, czyli jednego z głównych krajów Unii Europejskiej, no to może troszkę lepiej zrozumiemy, co się dzieje. Na pewno jest to głos, którym się warto zapoznać. Z tego, co wiem, Gazeta Polska planuje przedrukowanie tego tekstu. Może znajdzie się również miejsce w Kurierze Wnet. Tutaj, jeżeli słucha nas Krzysztof Skowroński, to jest taka sugestia.
Jak Gazeta Polska, to już nie ma potrzeby, żeby Kurier Wnet, to prawda. Kurier Wnet zrobi coś własnego.
To prawda,
ale jest
na wideo niezależna.pl, warto to poświęcić czas. Nie mówię ze względu na Gazetę Polską Niezależną, ale ze względu na Antoniego Macierewicza.
Dziękuję bardzo. Świat mediów prawicowych jest bogaty i na pewno znajdzie się miejsce, a Antoniego Macierewicza oczywiście słuchać zawsze należy. Aleksander Wierzyński był naszym gościem i przyjechał tutaj na rowerze, ponieważ jest mieszkańcem Pragi, Grochowa. Dziękuję bardzo. Poranek Wnet, 24 sierpnia z warszawskiej Pragi Południe, z Kamionka, z przystani Park Skaryszewski. 45 poranek naszej letniej trasy i kolejny dzień projektu Iskra Źródła Niepodległości, który realizujemy we współpracy Radia Wnet i Narodowego Centrum Kultury. Narodowe Centrum Kultury i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego są naszymi partnerami w realizacji tego projektu, a projekt sam polega na tym, że odwiedzamy różne miejsca, w którym rodzili się ludzie ważni dla polskiej tożsamości, dla polskiej niepodległości. Dzisiaj jesteśmy na Kamionku, ponieważ tutaj niedaleko urodził się w 1864 roku współtwórca Niepodległej Rzeczypospolitej Roman Dmowski. Do Romana Dmowskiego później jeszcze wrócimy, może do Ameryki też, kto wie, a teraz w naszym studiu jest pan Marcin Orłowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Powstają w Polsce również nowe media, część z nich powstaje używając za pomocą mediów społecznościowych. Pan na kanale YouTube założył kanał East Travel TV.
Tak, dokładnie.
To proszę nam teraz szybko opowiedzieć, na czym ten kanał polega.
Myśleliśmy sobie coś takiego jak przewodnik po Ukrainie, najprościej rzecz ujmując. Taki wideoprzewodnik, przeniesienie książki i tego, co znamy z takich typowych przewodników książkowych, na formę wideo, na formę programu telewizyjnego. Chcemy pokazać po prostu Ukrainę młodym ludziom, którzy obserwują filmy na YouTubie, którzy obserwują kanały YouTubeowe, i chcemy im pokazać, że Ukraina jest miejscem wartym odwiedzenia, a jeśli już chcą ją odwiedzić, to pokazujemy im konkretne miejsca, do których warto się wybrać.
Ale czym ten kanał? Wiem, że on ma dość dużo odsłon, że wielu ludzi na niego zagląda. Czym on się różni od takich innych różnych stron turystycznych? Bo ich jest dość wiele.
Przede wszystkim był pierwszy na YouTubie, o tym trzeba pamiętać. Jako jedyni podjęliśmy się tego, żeby zrobić kompleksowy program dotyczący tylko konkretnie Ukrainy. Najczęściej wszyscy ci, którzy byli przed nami, opowiadali ogólnie, jak podróżować, gdzie się wybierać, ale te opowieści nie były szczegółowe. My przedstawiamy jednak konkretnie jedno miejsce, jeden odcinek.
Jakby chciał pan zachęcić kogoś, no Ukraina nie jest krajem zbyt spokojnym w tej chwili, chyba przynajmniej w swoich częściach, i nie jest też takim miejscem, gdzie zawsze Polacy w sposób oczywisty dobrze się czują. Przychodzą różne wieści, że w niektórych miejscach nie zawsze spotykamy się z życzliwością. Czy to prawda, czy to są raczej takie medialne mity?
To są przede wszystkim medialne mity. Oczywiście część z tych mitów zawsze będzie gdzieś nam zostawała w głowie tych osób, które jadą po raz pierwszy, ale tak naprawdę nie ma się czego obawiać. I na Ukrainie ja zawsze powtarzam tym, którzy nie do końca wierzą w to, że warto tam pojechać, to zawsze podpowiadam im, że właśnie tam na Ukrainie, we Lwowie odnajdą polskość po prostu, bo to jest miasto typowe Polski i o tym trzeba pamiętać.
No właśnie, a te szlaki turystyczne, te drogi, które pan proponuje, czy one raczej są związane z historią, z tym naszym historycznym dziedzictwem, z tymi tradycyjnymi miejscami, które odwiedzamy, jak Lwów, Stanisławów czy Kamieniec Podolski, czy raczej one skupiają się na przyrodzie, na takich sprawach jak jakieś karpackie szlaki, Morze Czarne?
To jest trochę wymieszane, bo staramy się i przedstawiać jednocześnie historię, i też zachęcać ludzi, żeby korzystali z uroków Ukrainy krajobrazowych, ale cały czas gdzieś tam z tyłu głowy pozostaje ta historia i staramy się też ludziom, chociaż żeby w odcinkach, kiedy mamy serię 8 odcinków, 9 odcinków na temat Lwowa, to przynajmniej jeden musi być poświęcony historii i danym wydarzeniom. Polacy, którzy tam jadą, oni bardzo często znają tą historię chociażby Lwowa, czy wydarzeń w ogóle, które się tam działy. To jest taka wiedza szczątkowa, którą poznaliśmy gdzieś tam na lekcjach historii. Nauczyciel łaskawie powiedział nam jedno, dwa zdania na temat Orląt Lwowskiej. Wiemy, że to byli młodzi ludzie, którzy walczyli o Lwów, i tyle się nauczyliśmy. Więc my też staramy się, żeby tą jednak historię ludziom przybliżać w naszych odcinkach, i żeby jeżeli już ktoś się wybiera na cmentarz Łyczakowski, chociażby we wspomnianym Lwowie, to żeby wiedział, po co tam idzie.
Pan mówi my, ile osób takie nowe media tworzy?
W naszym przypadku to jest 6-7-osobowa grupa wręcz, więc to jest dosyć sporo jak na tak zwanych youtuberów, powiedzmy sobie szczerze, bo najczęściej
my jesteśmy Poranek Wnet w stanie zrobić w 3 osoby, proszę pana, plus 4 w redakcji.
Okej, tylko że jakby w naszym przypadku to jest też wymienne, ponieważ nasz projekt cały czas nie zarabia i nie zamierza zarabiać w najbliższym czasie, bo to jest projekt czysto hobbystyczny i przez to też utrzymujemy, naszym zdaniem, autentyczność, więc potrzebujemy się dosyć często wymieniać. Dodatkowo jeszcze każdy z nas ma swoją pracę, więc te wyjazdy dosyć częste na Ukrainę powodują to, że po prostu nie każdy zawsze może się wybrać na tę Ukrainę.
I jeszcze jest lato, jeszcze końcówka lata, jeszcze są wakacje, jeszcze gorący sierpień. Niech pan zaproponuje taką niezbyt długą, bo wszyscy pracujemy, jesteśmy zapracowani, rzadko mamy czas na długie wyprawy, niezbyt długą, ale intensywną i efektywną wyprawę na Ukrainie?
Przede wszystkim Lwów, to na początek. Taki starter podstawowy, czyli wybierzmy się do Lwowa, podróż potrwa nam powiedzmy 7-8 godzin, spędzimy tam spokojnie weekend i będziemy się świetnie bawić i jeszcze będziemy mieli masę atrakcji przed sobą, więc jeżeli ktoś mówi, że poznał weekend, przez weekend poznał Lwów, to po prostu mówi nieprawdę. A oprócz tego warto się też przejechać po tych mniejszych miejscowościach dookoła, zobaczyć gdzieś tam pozostałości Polaków na Kresach, gdzieś tam małe miejscowości, mniejsze wioseczki, bardzo często też piękne architektoniczne rzeczy skrywają, więc tak naprawdę super opcją jest po prostu wsiąść na rower i na przykład ruszyć spod granicy i dojechać do Lwowa. To jest tylko 60 km, a spędzimy cały weekend i będziemy się świetnie bawić.
Bardzo serdecznie dziękuję. Marcin Orłowski i Travel TV na kanale YouTube. Tu proszę do nas czasem zaglądać i coś zaproponować ciekawego.